Dobry wieczór, witamy w niedzielny wieczór, to jest dobry rozmowa wieczór. Kontrolowana. Witam Cię Maćku.
Witam Cię Adamie.
Możesz nawet wyciszyć z drugiej zakładki podsłuch.
Tak, jest doskonale.
Super. Słuchajcie, 138 odcinek rozmowy kontrolowanej i jak widzicie dzisiaj Adam też nie dojechał.
Maciek, myślę, że Adam jechał pociągiem... Ten.
I nie dojechał. Prawdopodobnie jechał pociągiem na wagu i po prostu, że tak
pociąg
powiem,
się zablokował.
Nie stanął. Stanął gdzieś w Czerem Polu. Tak, więc może uda się za tydzień. Co dzisiaj? Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać między innymi o na wagu, ale mamy tych tematów, całą notatkę i chyba musimy zaczynać, bo jak nie zaczniemy, to nie skończymy. Tak mi się wydaje. I na początek świeżynka, moi drodzy. Okazało się, że znana nam grupa Logbit walnęła bodajże wczoraj Subwaya. Udało im się przejąć informacje wewnętrzne Subwaya, łącznie z informacjami finansowymi, informacjami dotyczących pracowników. Oczywiście nie znamy jeszcze zasięgu, ale podejrzewam, że ta baza jest, obejmuje cały świat, więc trochę tego jest. Więc jeżeli opublikują te informacje, jeżeli Subway nie zapłaci, mają na to 12 dni, no to dowiemy się prawdopodobnie, jak wygląda funkcjonowanie takiego molocha od środka, co jest dosyć ciekawe.
Tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek, bo pracownicy Subwaya i to w kilku różnych krajach, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, we Francji, mówią, że o tym, co się stało, wiedzą tylko z newsów, że jakby komunikacja firmy jest ograniczona póki co. Więc ja oczywiście rozumiem, że to może być efekt weekendu, ale byłoby bardzo niekomfortowo, gdyby w poniedziałek rano ludzie się nie dowiedzieli, że jednak no, coś nie pykło i może być problem.
Ale chyba to jest standardowa praktyka, tak mi się wydaje, przy tego typu dużych włamach i dużych korporacjach, że po prostu nikt nic nie wie i pracownicy dowiadują się ostatni.
No wiesz, to też przy polskich atakach ransomware było bardzo widać, zwłaszcza w przypadku na przykład incydentów, gdzie firma zatrudniała ludzi w różnej formie i nagle się okazywało, że ludzie, którzy są na umowę o pracę, to są obsługiwani, informowani, a ludzie, którzy są kontraktorami na B2B, wiedzą tylko to, co wyszło z mediów, więc to jest taki w ogóle ciekawy wątek. Ale tak, zobaczymy, jak to Subway obsłuży, biorąc pod uwagę też feedback ze strony pracowników, że to się dobrze wpisuje w ogólną poetykę firmy, że nagle stało się coś takiego, więc zobaczymy, co dalej.
Czyli było to zaplanowane, planowane od lat.
Znaczy fundamenty myślę, że były budowane od lat. Tak.
Rozumiem. No tak mają takie duże korporacje z prawdopodobnie dużym długiem technologicznym, więc no cóż, żadnych niespodzianek. Dzidek podpowiada, że w sumie pracownicy Alabu podobno też się dowiedzieli z newsów, że coś się wydarzyło zamiast ze środka organizacji, ale to nie jest potwierdzone. Ja nic nie wiem na ten temat. Maćku, pewnie ty też nie wiesz nic na ten temat.
Też nic jeszcze nie wiem, ale jak będę wiedział, na pewno się podzielę.
Tak. Zapiszemy to w notatki. Temat numer dwa. No bo w sumie ransomware to tak tydzień po tygodniu coraz ciekawsze te targety, więc czasem będziemy o tym opowiadać, ale to, co dzieje się w kraju, też jest dosyć interesujące, a mianowicie no oczywiście posiedzenie komisji w sprawie Nuwaga. Nie wiem, jak to się czyta. Maćku, wiesz, jak to się czyta?
Mówimy o prezentacji dotyczącej toalet w pociągach, tak?
Tak.
Jak ktoś oglądał posiedzenie zespołu parlamentarnego, to musiał mieć stalowe nerwy, żeby wytrzymać to, co tam było pokazywane. Ja myślę, że z perspektywy Newagu jest jeszcze jedna ważna informacja, że jeżeli nagle o tym, że robisz coś głupiego, mówią ci politycy w zasadzie z każdej strony politycznego sporu, to istnieje niewąska szansa, że robisz coś bardzo głupiego, bo jakby to jest już porozumienie ponad podziałami, że nagle minister Cieszyński i Adrian Zandberg mówią jednym głosem, że nie, że no generalnie to, co robił Newag na tej prezentacji, to był absurd i skandal, więc no zobaczymy. To myślę, że jest jeszcze historia z potencjałem. Jak ktoś nie oglądał, to był zespół sejmowy dotyczący generalnie problemów z rynkiem transportu, na którym panowie z Dragon Sector pokazali swoją prezentację, tą, którą pokazywali też na Omehaku, potem na Chaos Computer Club. Oczywiście ta prezentacja jest aktualizowana na bieżąco, dlatego że ja też w piątek byłem na prezentacji, którą panowie z Dragon Sectora robili dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i ona znowu była zaktualizowana o parę informacji, bo temat jest rozwojowy. Natomiast panowie z Newagu pokazali śruby w pociągach, tłumacząc, że inne serwisy nie dbają o te śruby, pokazali jakieś instalacje wewnętrzne, mówiąc, że inne firmy o to nie dbają i pokazali zdjęcia z brudnych toalet. Ja trochę jeżdżę PKP przez ostatnie tam 30 lat i jakby widok brudnej toalety nie robi na mnie żadnego wrażenia. Więc...
Znaczy, ja osobiście nie widziałem czystej toalety w PKP, no może ja nie wiem. Jeżeli widzieliście, to dajcie znać.
Kiedyś jechałem pendolino, które miało chyba pierwszy kurs, więc to wtedy faktycznie nie miałem takich traumatycznych wspomnień, tak?
No wiesz co, pendolino to jeszcze są nowoczesne, tak? Ale nie, pewnie pamiętasz te takie pociągi podmiejskie, gdzie jest po prostu dziura taka przestrzelona i walisz bezpośrednio na tory, nie? To jest
mistrzostwo świata. Ja całe studia jeździłem pociągami ze Skierniewic do Warszawy i w drugą stronę, więc to są takie pociągi, gdzie deska musi być trzymana, bo one pod takim kotem, że będzie opadać, tak? Więc to jest design. Natomiast poza jakby oczywiście z możliwościami pokazywania to, ale no rozumiem, że ktoś w Newagu dostał taki tiket, hej stary, zbierz zdjęcia brudnych toalet, włożymy je do slajdów. Myślę, że ktoś był bardzo zadowolony. To tam wychodzą różne inne fajne rzeczy. Zaczęło się od tego, że Newag zaczął podkreślać, że panowie z Dragon Sector robią to za pieniądze, i że za odblokowanie pociągu biorą 27 tysięcy złotych, ale dobrze pamiętam, brutto.
Tak, i w ogóle tam jeszcze prawa autorskie były, że złamali prawa autorskie.
Tak, złamali prawa autorskie, że złamali prawa autorskie, ujawniając kod blokad, których Newag nie zrobił i nie wie, czy one są. Więc jakby to jest taki legislacyjny gimmick, którego ja trochę nie ogarniam, ale może. Natomiast na tej prezentacji byli też panowie z, o ile dobrze pamiętam, z Polregio i chyba z Kolei Śląskich, i ci panowie powiedzieli, że Newag za odblokowanie pociągu brał 100 tysięcy złotych.
I odblokowywał je od razu, od ręki. To nie trwa, to tak. Nie był proces taki, gdzie coś faktycznie musieli naprawić, tylko to po prostu było od ręki robione.
Z tą różnicą, że jak Dragon Sector odblokował pociąg, to wysyłał raport mówiący, hej, zrobiliśmy to, to, to i to i teraz problem jest rozwiązany. A Newag mówił, zrobiliśmy przegląd, pociąg jest rozwiązany, kropka. I to mi przypomina tego takiego mema, że tam naprawienie samochodu kosztuje stówę, a jak stoisz i patrzysz, to kosztuje 300 zł. I chyba my źle w ogóle adresujemy problem, bo to chyba jest tak, że Newag ma po prostu pretensje do Dragon Sectora, że mu psuje rynek. Że oni robili coś za 100, a nagle przyszło jakichś paru dzieciaków i robią to za 27 tysięcy, no więc to jest przebicie razy 3. No.
Takich rzeczy ale wiesz co, przypomina mi to biznes z simlokami, nie wiem, kiedyś było coś takiego,
tak, jak simloki. Tak.
Żeby odblokować simloka u operatora, trzeba było tam zapłacić parę stów, bo to był, prawda, jakiś proces. No i oczywiście simloka można było też na bazarze odblokować i to kosztowało 50 zł czy tam 100 zł, czyli N razy mniej. Tutaj sytuacja wygląda tak samo, w sensie, wiesz, nagle się okazuje, że możesz pójść do boksa, gdzie panowie z Dragon Sectora odblokują ci za frakcję tej ceny, którą bierze Newag. Oczywiście tak się nie działa, ale no, jakby argument ciekawy. Tam jeszcze było bardzo, bardzo fajnie, bo ktoś tu wspomniał, że nie było tam specjalistów po stronie Newaga, żadnych. No, tam nie było nikogo cyber, faktycznie, o ile mnie wzrok nie mylił, ale po stronie Dragon Sectora był Dragon Sector, więc ja osobiście dziwię się, że oni tam wytrzymali, w sensie ja bym nie dał rady, bym pewnie walnął w pewnym momencie pięścią w stół i powiedział, żeby się zamknęli, po prostu gadają głupoty, nie? No ale ja to ja.
Wiesz co, ale Ja taką jeszcze podrzucę zagadkę osintową, bo mam wrażenie, że trzeba stymulować ludzi do rozwoju. Doktrujcie sobie pana radcę, który reprezentował Newag, co robi poza tym, że pracuje dla Newagu, bo to jest całkiem zabawne, jak się ten obrazek tak szerzej obejrzy, więc jakby to było generalnie mocno absurdalne i też mam wrażenie, jak się teraz patrzy na te posty, bo znowu wróciły jakieś, oczywiście bez związku, z czymkolwiek posty troli pod tą komisją i mam wrażenie, że tam znowu będą grzane te same argumenty, które były grzane na początku grudnia. Ja nie rozumiem jakby czemu Newag nie bierze jednego z dwóch sensownych wyjść z tej sytuacji, bo albo może powiedzieć, dobra, tak, robiliśmy tak, mieliśmy taką koncepcję, to jest nasza decyzja, spadajcie, albo może powiedzieć nic i może posiedzieć cicho przez 2 miesiące i pewnie gdyby przemilczeli ten temat na początku grudnia, to już się byśmy o tym nie pamiętali. A oni nie, oni wybierają zawsze bramkę numer 3 z uporem maniaka, chcą absolutnie antagonizować wszystkich i wykazywać, że każdy po kolei jest zły, wredny i niekompetentny, a po prostu im ktoś dograł dziwny software do pociągu i ten software jakoś magicznie się zachowywał nie tak jak powinien, ale co ciekawe na korzyść Newagu. To mi przypomina taką awanturę. Lata temu zostałem poproszony o przeanalizowanie jakiegoś softu dla funduszu forexowego. Jakby to są takie mechanizmy no, prawie hazardowe, gdzie obstawiasz, czy tam złoto, czy ropa, cokolwiek pójdą w górę, czy w dół. I zawsze była taka dyskusja, że w momencie, kiedy zlecasz transakcję, to jest jakieś przesunięcie w czasie, zanim ta transakcja się wykona, więc możesz albo trochę stracić, albo trochę zyskać.
Przeważnie tracisz.
No właśnie w tym systemie zakupów zawsze się traciło. Jakby zjawisko w przyrodzie kupienia z zyskiem nie występowało. Więc mam wrażenie, że to jest tutaj podobny problem i że ta niefortunna zmiana w kodzie, która magicznie się pojawiała w tych pociągach, przypadkiem działała na korzyść Newagu i przypadkiem miała dane z geolokalizacji z sąsiednich serwisów, znaczy konkurencyjnych.
Znaczy to w ogóle tam się nic z kupy nie trzyma i tak jak powiedziałeś, ja też nie rozumiem. Być może prawnie takie, że tak powiem, udawanie, że nic się nie stało i odbijanie piłeczki jest uzasadnione, bo nie wiemy, jakie mogłyby ich dosięgnąć konsekwencje. To przecież to są poważne rzeczy, poważne pieniądze i prawdopodobnie przez parę lat to trwało. Tak?
Więc to tylko w drugą stronę popatrz, że to jest taki rynek, który jednak jest bardzo bezwładny. To znaczy teraz jakoś mieliśmy w tym roku informację, że PKP kupiło jakieś pociągi od Newagu. Przecież to nie jest tak, że to jest decyzja podjęta w połowie stycznia, że tydzień później kupujemy pociągi. To są przetargi, które trwają miesiącami, więc bardzo często decyzja o tym, co będzie kupione, została podjęta na kilka miesięcy przed pierwszą prezentacją Dragon Sectora na temat Newagu. I moim zdaniem to nie wpłynie jakoś bardzo mocno, przynajmniej krótkoterminowo na ich biznes, więc też trochę nie rozumiem skąd te agresywne działania, chyba że to jest właśnie takie założenie, że jak jest korporacja, która ma pewne zasoby naprawników, to jest w stanie przycisnąć paru ekspertów, którzy odpuszczą, bo nie mają zasobów, no to się Newag może bardzo spektakularnie zdziwić, więc zobaczymy.
Wiesz, to może chodzi o odpowiedzialność taką typowo paragraf oszustwo albo cokolwiek, gdzie tak naprawdę musi się znaleźć ktoś odpowiedzialny, bo ile firma być może przeżyje, bo to nie jest mała firma i nie zarabia mało pieniędzy, no ale z drugiej strony no jakby ktoś podjął tę decyzję, żeby takie mechanizmy implementować i to jest ewidentne oszustwo, tak? Więc może tutaj próbują się jakoś z tego wybronić, żeby ktoś po prostu nie beknął za to. Być może prezes.
No tak, tylko wiesz co... metodą na rozwiązanie problemu pewnie nie jest obrażanie wszystkich, atakowanie wszystkich naokoło, bo jak obejrzysz na spokojnie tą komisję, to właściwie jest po prostu lista wszystkich, którzy zostali obrażeni, skrytykowani za to, że są niekompetentni, złośliwi, szkodliwi i tak dalej, i tak dalej. No, to nie działa w ten sposób, zwłaszcza, że tam, Dragon Sector, to wiadomo, że jakby tu jest konflikt, z tym się nic nie zrobi. Natomiast tam pozostałe te firmy, to jakby nie patrzeć, jest potencjalna klientela Newagu. Więc ja nie wiem, czy krytykowanie wszystkich naokoło, przecież na tym spotkaniu było widać, że w pewnym momencie pracownik jednej z firm tych logistycznych po prostu chyba nie wytrzymał i mu się ulało, bo on bardzo długo jakby panował nad sobą, w końcu nie wytrzymał i jakby zaczął punktować te rzeczy bezsensowne, które prawnik Newagu opowiadał.
Jest pytanie, czy nagranie z komisji jest dostępne online? Jest. Chyba nawet jest na YouTubie. Więc
jest na YouTubie, jeżeli... jest na Twitterze, bez żadnego problemu można wygooglać.
Tak, a więc jeżeli ktoś ma dużo wolnego czasu i dużo odporności na bzdury, po stronie Newagu, nie po stronie Dragon Sector, bo jak wiemy, Dragon Sector to bardzo dobry quality content z mięsem, a ten drugi jest bez mięsa i upaćkany w brudnej toalecie. No ale tak chyba musi być. Dobrze, idziemy dalej, bo tych tematów mamy trochę. Kolejne na liście mamy pozdrowienia i gratulacje dla chłopaków ze STM Cyber, którzy przy swoim researchu, który trochę trwał, rozwalili terminale płatnicze PAX. Jeżeli chcecie poczytać trochę więcej o tym researchu, bo tam parę CV-ek było, do tego PAX to są ogólnie terminale płatnicze, które są dosyć popularne w Polsce i chyba nawet na świecie. To zapraszamy Was do tego, żebyście sobie poczytali. Ja teraz wyświetliłem linka. Ciekawy case. Chłopaki się napracowali, dlatego gratulacje. To kolejny sukces researcherów z Polski. Takie sukcesy powinniśmy promować. Tym bardziej, że mamy Dragon Sector, teraz mamy chłopaków ze STM Cyber. Ciekawy, kto będzie następny. Maciek, może my coś, jakiś write-up zrobimy, jakieś CVE, nie wiem. Jak zrobić rozmowę kontrolowaną, jakieś CVE na Adama na przykład, nie wiem.
Jak Adam ma wrócić pociągiem do Warszawy, żeby nic mu się nie stało.
Wiesz co, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, nie streamujemy dzisiaj na Facebooka, tylko na LinkedInie i na YouTubie, dlatego że Adam wraz ze sobą zabrał token dostępowy do konta na Facebooku, więc on też, ten token siedzi z nim w pociągu. Także pewnie wrócimy na Facebooka za tydzień.
Wiesz co, mnie jeszcze jedna rzecz fascynuje, tak poza wszystkim, wracając na chwilę do tematu Newagu, że gdzieś na jakimś laptopie, w jakimś folderze z prezentacjami jest katalog zdjęcia toalet brudnych, myślnik przebrane.
I to jest w jakimś podfolderze takim, nie? Prywatne, fetysz, zdjęcia toalet.
To nie wiem, czy to są poseptowane jakby po toaletach, że są toalety z pośpiesznych, z osobowych.
Słuchaj, tego nie wiem, ale może jest też taka segregacja, także wiesz, nie wiem. Też na dni tygodnia na przykład, że pogarsza się albo polepsza, no wiesz, to różne są fetysze, ale tak. Dobrze, a temat następny, włamanie do Microsoftu. To jest bardzo ciekawy temat i on chyba wyskoczył w czwartek albo w piątek, jak dobrze pamiętam.
Tak, jakoś tak w ogóle rzutem na taśmę poszło masa rzeczy przed weekendem, więc nagle nam się nazbierało tematów.
Tak, ciekawy case, dlatego że Microsoft został trafiony przez tak zwany Midnight Blizzard, czyli APT-29, czyli inaczej Nobelium, czyli każda firma, która rozpracowuje APT, ma swoją nazwę, więc my ich też możemy jakoś nazwać, nie wiem. Biały miś, nie wiem, cokolwiek. Ja jestem w ogóle za tym, żeby nie nadawać aktorom przestępczym nazw takich fajnych, w sensie, że tu jakiś tam Midnight Blizzard czy coś, tylko ich po prostu jak disować, w sensie, nie wiem, małe pierdki albo coś takiego, nie? Jakby poważnie, no bo oni tam potem jeszcze, niektórzy robią jakieś figurki superbohaterów z tych grup APT, to są przestępcy, to trzeba ich właśnie, a afera podpowiedział, że to zamiast Nobelium powinno być Debilium.
Ja na przykład, wiesz, takie kodejmy typu zaburzenia erekcji.
Na przykład. Zapalenie moszny. APT zapalenie moszny. A musimy to zacząć stosować. Słuchajcie, ja mam taki apel do wszystkich firm oraz researcherów, którzy rozpracowują grupę APT, że właśnie, żebyśmy trzymali taką konwencję nazewniczą, która się z nich po prostu śmieje. Ale wracając do Microsoftu, APT prącie. No może tak. Słuchajcie, super macie pomysły, ale to ja bym raczej przy researchach już konkretnych je przypisywał.
Ja widzę tylko jeden problem w tym pomyśle. Pamiętaj, że niektóre zespoły analityczne nadają nazwy własnym zespołom red teamowym, nie wiedząc, że to są własne zespoły red teamowe. Więc to może...
Słuchaj, tak, można delikatniej, no ale z drugiej strony pozdrawiam mój zespół red teamowy z pracy. Myślę, że jakbyśmy im nadali jakiś codename fajny, śmieszny.
Tomaszu, pozdrawiamy, na pewno ci damy jakiś dobry codename.
Tomasz, mam nadzieję, że sam podrzucisz jakąś nazwę. Widzimy się jutro w pracy, więc czekam. Możemy to przedyskutować. Tym bardziej, że Red Team też nadaje codenamy a różnego rodzaju ćwiczeniom Red Teamowym, więc Blue Team może ich nazwać odpowiednio. Dobrze, Microsoft został trafiony przez password spraying tak naprawdę. Ktoś strzelił jakiś nieprodukcyjny legacy system używając ataku typu password spray i dostał się do infrastruktury Microsoftu, skąd się wypiwotował i udało mu się przejąć, uzyskać dostęp do poczty korporacyjnej i to chyba nawet dosyć poważnie usadowionych tam oficjali i w tej poczcie sobie siedzieli od listopada 2023, więc trochę tej poczty poczytali sobie. Podobno, z tego co udało mi się wyczytać, przestępcy szukali informacji o sobie, między innymi o tym, co Microsoft wie na ich temat. To jest dosyć ciekawy case.
Jaki mają codename?
Być może, ale raczej czy wiedzą, czy już udało im się zlokalizować chociażby członków grupy APT, lub też udało się już coś dalej z infrastrukturą zrobić, jeżeli chodzi o Microsoft. Microsoft ma całkiem ciekawy i prężny zespół, który się CTI-em nazywa, ale no... Chyba niczego sobie nie znaleźli, chociaż tego nie wiemy. Microsoft chyba nie opublikował żadnych informacji szczegółowych, bardziej szczegółowych dotyczących tego ataku. Ale tak, trzymanie nieprodukcyjnych serwerów wystawionych do internetu ze starymi hasłami nie jest dobrym pomysłem.
Ale wiesz co, bo to jest jeden z takich wątków, który co jakiś czas wraca. Teraz w tym roku minie 10 lat od Fappeningu i od też, zdaje się, nieprodukcyjnego no-die clouda, który był wystawiony bez trotlowania prób logowania. Ja przy ransomware'ze bardzo często widzę właśnie taki scenariusz, że to był taki serwer, o którym zapomnieliśmy i na nim były konta z wysokimi uprawnieniami i nie sprawdzaliśmy, kto tam się loguje, nie było tu FA, bo on był nieprodukcyjny, no tylko AD było produkcyjne, więc to, co pewnie można zrobić, i mówię to bardzo poważnie tym razem i nie żartując, to zrobić sobie, wiesz, to taką kompilację popularnych fuck-upów, na które trafiamy, po prostu zrobić sobie taką listę, żeby ktoś raz na jakiś czas po prostu mógł zrobić sobie checka w swojej firmie.
Czy taki fuck up awards zrobimy. Jak jest Pony Awards, to my zrobimy fuck up awards i będzie można zgłaszać fuck up.
Tak.
Ile masz wystawionych... taki fuck up top 10.
Ile masz wystawionych managementów do świata na przykład? Tak.
O was fuck up top 10 zrobimy projekt open source'owy. A to jest dobry pomysł, zróbmy takie coś, jestem za. Tak. I będziemy przyznawać jakieś nagrody, nie wiem, Brudnego Kibla 2024.
Tak. Wiesz co, ale ja też na przykład patrzę, bo ostatnio sprzątam po jakimś incydencie i oglądam sobie, co jest w systemach i bardzo mi się podoba mechanizm niekasowania kont użytkownikom. I firma tłumaczyła, że to byli goście z IT i nie wiadomo, czy kiedyś nie wrócą, więc im nie kasowano kont i były uprawnienia i bardzo często te konta miały wyłączone tu FA, miały komplet uprawnień, a hasła nie były jakoś specjalnie wysublimowane. Najzabawniejsze konto, jakie znalazłem, to konto, które zostało ostatni raz użyte w 2008 roku i cały czas działało, co więcej, było przenoszone z systemu na system, więc to jakby to legacy było propagowane na nowe środowiska. Gdyby na przykład po tam 12 latach jednak pan administrator stwierdził, że wróci do tej firmy.
Niektóre firmy mają takie praktyki, że jeżeli pracownik odchodzi, to konto nie jest usuwane, tylko blokowane. Jakby kiedyś wrócił, to dostanie ten sam identyfikator i dostęp do swoich danych. Tak. Moi drodzy, nie róbcie tak. Jakby to jest nasza, nasza mała podpowiedź. Kasujcie te konta. Co dalej mamy, Maćku?
Co dalej mamy? A już ci mówię, mamy do Microsoftu, mamy, wracając do tematu rzeki, czyli wystawione managementy do świata, mamy exploity na VMware i na vCenter, bo się nagle okazało, że te zero day, do których się VMware przyznał, są wykorzystywane, są na te exploity, ale się też okazuje, że od jesieni 2021 roku Chińczycy mieli swój własny zestaw exploitów na inne zero day, które znaleźli w VMware'ze i wykorzystywali je do haczenia na potęgę maszyn klientów, a ponieważ te exploity jednak gdzieś tam sobie żyły w przestrzeni, to niektóre grupy ransomware zaczęły ich używać, korzystając właśnie z tego, że ludzie sobie wystawiali vCenter do świata, bo czemu by nie, bo to jest taki dobry pomysł.
To już wiele razy o tym rozmawialiśmy, że to jest w ogóle super pomysł i wszyscy powinni tak robić. Dzięki temu będziemy mieli więcej pracy przy różnego rodzaju forenzikach na przykład. Także trzymamy kciuki, róbcie tak dalej.
Wiesz, to znaczy, to jest super, bo mój przydomowy honeypot jest świetny, bo mam wystawionego VMware'a, który jest haczony tak średnio 2-3 razy w miesiącu i zbieram różne fajne tule dzięki temu. Tak, zrobi się problem, jak faktycznie VMware, który teraz należy do Broadcoma, przestanie dawać SXI za darmo. To może być ten, no trudno, bym sobie...
I chyba już padła taka decyzja, o ile wiem. Tak. Tutaj jeden ze słuchaczy nam podpowiada, że nastąpiła zmiana licencjonowania w VMware, no i SXI, uwaga, SXI, bo ten był darmowy, już za darmo nie będzie, także... Cóż, teraz wszyscy będą się przerzucać na Proxmoxa albo Hyper-V, podejrzewam, bo on jest cały czas za darmo, więc...
Ale Microsoft też, wiesz, to nie zaktualizował Hyper-V serwera przy ostatnim refreshu Windows serwera, więc może się okazać, że zostanie tylko Proxmox.
No, Proxmox nie jest taki zły, także...
Nie, Proxmox jest super, ma ZFS-a pod spodem, więc musi być dobry.
No tak, ty jesteś fanboyem ZFS-a. Ale i tak Proxmox pod spodem ma debiliana, więc...
On ma takie pół na pół, bo tam jest kernel z Ubuntu, a user space jest z Debiana. To jest taki mezalians.
Czyli taki Debian z upośledzonym trochę kernelem.
Z trochę lepszym kernelem, tak mówiąc.
A, nie uważam Ubuntu za lepszy, no ale okej. Dobrze, lecimy dalej. Oczywiście dalej... To, co mi się lubią najbardziej poza wystawionym managementem do internetu, czyli TeamViewer.
Tu jest fajny wątek, bo okazało się, że przestępcy, no generalnie trochę technologia żyje w takich cyklach, bo właśnie wchodzimy w cykl, gdzie przestępcy z powrotem zaczęli używać TeamViewera jako narzędzia do deployowania ransomware'u, korzystając z tego, że ten TeamViewer jest poinstalowany absolutnie wszędzie. I jest po prostu odpalany na infrastrukturze skrypt, który wywołuje TeamViewera, ustawia konkretny identyfikator, znaczy przesyła identyfikator, żeby się przestępca połączył i nagle mamy dostęp do zarządzania infrastrukturą, a pamiętajmy, że TeamViewer w takim defaultowym setupie, no de facto daje nam takie uprawnienia, z jakimi uprawnieniami użytkownik go sobie uruchomił, więc ja czasem trafiam na takie fantastyczne wynalazki typu ID TeamViewera gdzieś zakodowane w dokumentacji, co więcej odświeżane skryptem, no bo ono się potrafi zmienić na jakiś czas, i jest to administrator kontrolera domeny na wypadek, gdyby RDP przestał działać i trzeba było się awaryjnie zalogować.
Fantastyczny pomysł, popieramy standardowo. Tak? Zgadzasz się ze mną, Maćku?
Absolutnie, każdy taki pomysł jest...
Jest fantastyczny. Godny
propagowania, byle tylko nie u nas.
Słuchajcie, temat kolejny to Meta, czyli Facebook, czyli też Instagram, który, jak doskonale wiemy, ma w nosie wszelakie zgłoszenia związane z fałszywymi profilami i jakby chyba chce wszystkich zmusić do tego, żeby kupili tak zwaną certyfikację. Ona jest, znaczy w sensie można sobie wykupić certyfikowane konto Facebooka, które ma dodatkową teoretycznie ochronę. Ja jeszcze tego nie testowałem, ale zamierzam to przetestować i pewnie zrobię to jutro. I taka certyfikacja teoretycznie ma pomóc w momencie, kiedy ktoś się na przykład pod nas podszyje albo stracimy konto lub też jakby dodaje te dodatkowe zabezpieczenia. No bo na chwilę obecną to bezpieczeństwo nie istnieje. Tak można sobie to w dwóch słowach opowiedzieć. Poza tym nie ma żadnego kontaktu z ekipą Facebooka, jeżeli chodzi o security. I nie tylko cierpią na tym użytkownicy, ale cierpią na tym też ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem zawodowo i którzy też próbują bronić tej infrastruktury, czy bronić swoich pracowników. My też jakby mamy gigantyczny problem z dotarciem do Facebooka w razie czego. I teraz pytanie, czy taka certyfikacja w czymś pomoże?
Wiesz co, ja tu widzę dwa problemy. Pierwszy jest taki, że Facebook w absurdalny sposób mówi, że nie możemy nic z tym zrobić, kup sobie certyfikację i co więcej, korzystając z innych kont, patrz, czy ono ma wykupioną tą, jakby ten, tego bluetika. Jeżeli nie ma, to zakładaj, że może to być konto, które jest mało wiarygodne. No jest to bardzo nonszalanckie podejście, ale problem jest jeszcze jeden. Mówimy o Mecie, czyli naprawdę o gigantycznej firmie technologicznej, gdzie raz na jakiś czas Mark Zuckerberg wyskakuje z kolejną nowinką, czego to oni nie zrobili. I jak się rozmawia z Facebookiem, na przykład, dlaczego oni nie są w stanie wyłapywać lewych reklam? Teraz jest wysyp jakichś takich reklam funeralnych.
Są te inwestycyjne takie.
Tak, ale też są jest ostatnio spam reklam pogrzebowych, że generalnie zmarła jakaś bardzo tam osoba i co ciekawe, to jest osoba bardzo często jakaś taka znana dla społeczności, więc to są jakieś tam targetowane kampanie. I Facebook mówi, że nie ma technicznych możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić. No. Więc po prostu to jest taki bullshit, którego nie kupuję. No. Jesteście w stanie wyłapać, że w filmie z wakacji, który wrzuciłem, podłożyłem sobie muzykę Universal Studios, do której nie miałem praw i mi zablokujecie ten film w 15 minut, natomiast wała o tym, że Szymon Hołownia sprzedaje krypto, jakby nie potraficie od 2 lat zdjąć, bo co, bo to jest trudniejsze technicznie, jest mniej słów kluczowych, przecież to ludzie raportują i dalej te treści się pojawiają, więc ja chyba czekam, aż któregoś dnia się po prostu legislator po stronie Unii zdenerwuje i powie, że no dobra, to już bez przesady, jakby tak się nie będziemy bawić.
Wydaje mi się, że już się powinien zdenerwować, no bo już jakby ten margines, że tak powiem, tolerancji przynajmniej u mnie się wyczerpał. Ja na przykład mam dosyć duży problem w momencie, kiedy faktycznie znajduję jakieś fejkowe konta i próbuję coś z nimi zrobić. To jest po prostu, to jest niemożliwe. Ale to nie jest tylko problem Mety i nie tylko problem Facebooka, bo i inne serwisy mają z tym problem. Popatrzmy na takiego X-a, który kiedyś nazywał się Twitterem. Tam też mamy masę kont i to uwaga, kont, które mają wykupiony ten sławny niebieski ptaszek, który Elon, jak stwierdził, ma chronić przed tym, żeby właśnie nie było kont botów ani spamu. No to teraz jakby boty mają niebieskiego ptaszka, to kosztuje tam, nie wiem, $10, czyli tak naprawdę nic. Następnie reklamują skamy krypto i tak dalej, więc to jest nie tylko problem Facebooka, a wydaje mi się, że tutaj jakieś regulacje, które wymuszą na tego typu serwisach społecznościowych działanie, chociażby prewencyjne, albo chociaż działanie operacyjne, które pozwala na zdejmowanie takich kont w momencie, kiedy ktoś je zaraportuje, niestety wymóc. Nie lubimy, gdy prawo nam coś każe, no ale tutaj chyba nie mamy wyjścia.
Wiesz co, no tutaj tak jak się pojawia na czacie jest DSA, w którym rzeczywiście jakby jest sporo nadziei pokładanych, natomiast no oczywiście Facebook już do DSA zaczął się odnosić, że to jest zamach na wolność technologiczną i oni się w takim razie zabiorą w ogóle z Europy. Okej, spoko, be my guest. No, czyli pewnie świat bez Facebooka jest w stanie tak samo funkcjonować i nic złego nam się nie stanie. Natomiast ciekawa rzecz, że DSA jest bardzo mocno dyskutowanym tematem w mediach społecznościowych w Stanach. Ostatnio oglądałem jakiś podcast, gdzie właśnie panowie tłumaczyli, że w zasadzie DSA jest trochę takim totalitarystycznym zamachem na wolność i niezależność internetu, bo wszystko będzie kontrolowane przez państwo i tak dalej. Ja rozumiem, że w Ameryce to trafia na jakby poważny grunt i ludzie rzeczywiście biorą te wszystkie informacje na serio. Tak jak na przykład gdzieś ostatnio pojawiła się informacja, że ponieważ są DNS-y, które są utrzymywane przez państwo, to jest skandal, bo to oznacza, że to jest inwigilacja obywateli i jak słuchasz tych argumentów, które jak rozumiem są w dużej mierze gdzieś tam amplifikowane czy stymulowane przez duże korporacje, to jest trochę taki mechanizm, że nie chcemy, żeby państwo nas inwigilowało, natomiast nie mamy żadnego problemu, żeby inwigilowała nas jedna, druga, trzecia korporacja, bo one są fajne. I to jest rzeczywiście absurd, więc kibicuję bardzo DSA, mam nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy nawet kosztem tego, że jedna czy druga amerykańska korporacja stwierdzi, że w takim razie rzuca focha i sobie idzie, no śmiało.
Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, no bo jednak Europa dostarcza sporo ilości użytkowników i sporo ilości treści, więc być może się ugną. Ale o inwigilacji...
Z Chinami się ugięli, zobacz, no.
No cóż, ale o, że tak powiem, podsłuchiwaniu komunikacji to jeszcze będziemy rozmawiać podczas dzisiejszego odcinka, dlatego że tematem numeru, no właśnie, temat numeru, ale to za chwilę. Temat numeru jest ciekawy. Lecimy dalej z newsami. Z tego, co widzę na liście, mamy 170 tysięcy urządzeń z Android TV zainfekowanych malwarem. Zupełnie nowy aktor, nazywa się Big Pansy. Zainfekował sobie dużo urządzeń za pomocą aktualizacji firmware'u, oczywiście fejkowych, albo zbackdropowanych apek, które po prostu użytkownicy sobie instalowali na tych urządzeniach. No i w ten sposób od bodajże września, jak widzę, gdzie zostało to wykryte, no, zidentyfikowano 170 tysięcy urządzeń w botnecie, także całkiem niezły botnet z telewizorami, znaczy z Android TV. Pewnie to takie set-top boxy były infekowane. No te set-top boxy są cały czas uruchomione przeważnie, więc no taki do DDoS-ów ciekawa zabawka.
I tego też bardzo często nikt nie aktualizuje, no bo jednak telewizorów nie wymienia się, wiesz, co roku czy co dwa lata, a z drugiej strony chcesz z tego korzystać. Więc ja kiedyś zacząłem oglądać, jakie dziwne rzeczy na przykład odpalają ludzie na starych telewizorach, kiedy już nie mają update'ów, i nagle się okazuje, że właśnie pobierają sobie ze sklepu dowolnego vendora jakieś aplikacje, które nazywają się na przykład Working YouTube Player, i jest to jakiś taki raper, który obudowuje YouTube'a, który już nie daje aplikacji na ten telewizor, natomiast właśnie jakimś takim śmiesznym raperem jest to robione, żeby dalej coś tam wyświetlać, i zakładam, że te aplikacje mogą robić 100 tysięcy innych rzeczy, a ludzie no, odpalają to w ciemno.
A tak samo robią z pirackimi apkami na Androidy, też sideloadingują z jakichś dziwnych sklepów i potem dziwko, że wszystkie SMS-y im wystrzeliły gdzieś tam. Ja na szczęście nie mam takiego problemu, bo mam telewizor akurat Samsunga i tam jak apka wygasła, a na przykład Twitch mi wygasł, to już nie mam możliwości zainstalowania nawet wersji takiej z legalnego, że tak powiem, z legalnej dystrybucji. Także drogi Samsungu, dlaczego nie działa mi Twitch? Jakby nie jest to dla mnie zrozumiałe, jak to jest możliwe.
Ja jestem ostatnio zachwycony, bo na Apple TV z najnowszym softwarem pojawiła się możliwość instalacji Tailscale'a, czyli takiego meshowego VPN-a opartego WireGuarda, więc można używać swojego Apple TV nie będąc w domu i tego nikt nie sprawdza. Więc działa to rzeczywiście bardzo fajnie i polecam generalnie.
Tak. Taka ciekawostka jeszcze a propos urządzeń z Androidem. W Google jest taki zespół, który bada właśnie te urządzenia, które są dystrybuowane z różnych kanałów. Czy przypadkiem wraz z urządzeniem nie ma jakiegoś malware'u dystrybuowanego do użytkowników? Także no, czasem coś znajdują ciekawego.
RK tutaj zwrócił uwagę, ile jeszcze taniego krapu leci do Polski z AliExpressu i ile z tego jest albo z malwarem, albo jest po prostu nieaktualne. Tak, i to jest niestety bardzo, bardzo poważny problem, a ludzie w ogóle na to nie zwracają uwagi, tylko używają tego, bo skoro działa, to jest okej. Tam.
Ten sam krap latał już dawno, już nawet nie pod postacią urządzeń androidowych, ale wszyscy pamiętamy tanie jakieś tam routerki, które też nigdy aktualizacji nie dostawały i część była z backdoorami, no także tak. Tanie nie zawsze znaczy dobre, pamiętajmy o tym. Lecimy dalej, bo czas nam się skończy i nie zdążymy tematu numeru omówić.
Tak, no tu mamy wątek, który jest dla nas interesujący trochę z innego powodu, bo po zeszłotygodniowych problemach i kolejnych podatnościach w Citrixie amerykańskie władze dały swoim organizacjom tydzień na zaktualizowanie się. I jeżeli nie, to będą sankcje. I to jest generalnie bardzo fajna zmiana, bo już jakby nie akceptujesz tego, że no dobra, są podatności, kiedy się zapaczujemy, tylko mówi, no dobra, mi się macie tydzień, a po tygodniu będą się działy różne rzeczy, począwszy od kar finansowych, skończywszy na odłączaniu infrastruktury od systemów rządowych z uwagi na brak zachowania bezpieczeństwa w interoperacyjności. I teraz ja myślę, że na przykład w Polsce to by się super przyjęło. Ja myślę, że można by zacząć od takiego na przykład mechanizmu, że masz rok na zaktualizowanie się i jak się nie wyrobisz, to cię odłączamy. to myślę, że i tak mogłoby dla niektórych być za mało czasu, ale tak serio, serio, to jest bardzo fajny kierunek. To znaczy przestańmy budować jakąś utopię, że będziemy mieli tylko bezpieczny software. Ostatnio ktoś mi tłumaczył z publika, że wystarczy software pisać wewnętrznie i wtedy nie ma problemu z podatnościami.
Oczywiście własne krypto, bo wtedy nikt nie wie, jakie to krypto jest, nie? Jakby to jest ten tok myślenia.
Tak, tak, tak. Bardzo jestem zawsze fanem pisania własnego krypto. Tak jak te wszystkie radosne komunikatory, które były forkiem Signala z innym GUI-em. Natomiast może to jest rzeczywiście jakby kierunek dla funkcjonowania publika. Znaczy mówisz jasno, okej, spoko, używajcie czego chcecie. No mamy różne narzędzia, różne możliwości, różne potrzeby, ale nie bawimy się w taką sytuację, że macie Windowsy 2008 R2 na produkcji, bo są fajne i wygrzane, tylko macie tydzień na zaktualizowanie, się nie umiecie, no to będą sankcje.
Wiesz co, to jest bardzo dobry pomysł, z tym, że nie do końca wiem, jak mógłby być wdrożony, dlatego że jakby te zasady, gdzie mogą być aplikowane? Czy tylko patrzysz na perimeter, to co jest wystawione do internetu i to musi być priorytetowo patchowane, bo doskonale wiemy, że organizacje w środku mają burdel zawsze, każde organizacje.
Kod zaraz spadnie z komputera, bo śpi i się przewraca, więc rozumiem. Nie mogę się przekonać.
Więc pytanie, pomysł jest dobry, ciężej z realizacją tego pomysłu, no bo trochę ciężko mi jest sobie wyobrazić, jakie musiałoby być tutaj, wiesz, narzuty ze strony regulatora, ale kolejny krok to jest, czy tylko public miałby być, że tak powiem, obciążony takimi wymaganiami, regulacjami, bo pamiętajmy, że do publica dostarcza oprogramowanie sektor prywatny. Więc od razu automatycznie sektor prywatny też powinien zostać objęty takimi regułami, przynajmniej ten strategiczny, który dostarcza strategiczne rzeczy, tak? No to i zaczyna się robić już problem. Co z bankami na przykład?
Wiesz co, ale to jest chyba też trochę taka rozmowa, której gdzieś tam się nie da uniknąć, to znaczy o tym, że IT kosztuje. I że to nie jest tak, że sobie po prostu zrobisz IT. Zobacz, jak to wyglądało przy na przykład dotacjach unijnych. Był taki moment, kiedy Unia dawała masę pieniędzy na budowę systemów HPC i właściwie każda zainteresowana uczelnia budowała sobie takiego HPC i potem powstawały centra obliczeniowe w Częstochowie, o ile dobrze pamiętam i tak dalej, gdzie no nie oszukujmy się, jakby nie potrzebujemy centrum komputerów dużej mocy w każdym mieście wojewódzkim. A potem pojawia się bardzo prosty problem, że nagle na przykład taki, dajmy na to, strzelam, Opole, nie jest w stanie używać tego KDM-u, bo nie ma pieniędzy na prąd, więc on stoi wyłączony. No to po cholerę coś takiego robić. I teraz może właśnie na przykład przy budowaniu systemów informatycznych zacznijmy analizować koszty utrzymania. To znaczy, że poza tym, że kupujemy jakieś serwery, odpalamy jakiś software, to wymaga maintenance'u, wymaga ludzi, wymaga monitorowania. I to kosztuje i musisz to dołączyć do kosztów. Jeżeli nie jesteś w stanie tych kosztów ponieść, to... Ja ostatnio rozmawiałem z klientem, który modernizował sobie infrastrukturę i stwierdził, że tu ma takiego bardzo fajnego dostawcę, któremu właściwie proponuje za mniej więcej 20% jego rocznych kosztów wymiany całej infrastruktury od zera, w sensie nowe serwery, storage, nowe switche, nowe szafy itd., itd. I jakby do tej tabelki, którą klient dostał, ja poprosiłem, żeby dołożyli koszty maintenance'u za rok. I nagle się okazało, że ten deal zupełnie nie jest atrakcyjny. Więc może po prostu zaczniemy to w ten sposób kontrolować, a nie oszukujmy się, że jednak większość organizacji, czy to w publiku, czy w komercji, jest w stanie monitorować to, jaki ma software. Zresztą żałuję, że nie macie z nami Mateusza, bo pewnie sporo tych rzeczy po prostu można wyłapać chociażby tym, co robi CERT korzystając z Arakisa. No, organizacje dostają informację, że macie jakąś podatność, macie coś niezaktualizowane i teraz wystarczy do tego dołożyć sankcje w postaci macie na update x czasu, a nie będziemy was powiadamiać przez najbliższe pół roku, aż was nie powiadomimy, bo wam zaszyfrowali tę usługę, usługa się wyłączyła.
Podpowiadamy regulatorowi polskiemu, czy to ministrowi cyfryzacji nowemu, żeby powziął działania w tym zakresie w takim razie. Mateusz pewnie pojawi się za tydzień, więc będziemy mogli ten temat jeszcze poruszyć. Może on ma jakieś rozwiązania, może już coś wie, o czym my nie wiemy, moi drodzy. Dobrze, kolejny temat na tapecie to prosty news, że SentinelOne wykrył Stealera na MacOSie, który omija sobie zabezpieczenia wbudowane w OS X, czyli tak zwany X Protect. No cóż, kolejny Steeler na rynku. Jakoś Torzo mija i działa na macOSie. No jakoś tak, nie wiem. Mnie nie rusza osobiście. Kolejna zabawka. Pewnie źródła jego są na GitHubie, w open source.
Wiesz co, ale ja myślę, że ten problem ze Steelerami jest bardzo duży i też troszeczkę go chyba lekceważymy. Znaczy, może nie my jako my, ale mam wrażenie, że my jako sektor rynku. Bo ostatnio miałem ciekawe doświadczenie, jakiś czas temu, pracując dla jednego z klientów, w jakimś tam liku znalazłem dane jednego z pracowników. I ten pracownik w wakacje zmienił pracę. I teraz przeglądając jakieś liki, znalazłem liki nowego konta tego samego człowieka, tylko z nowej firmy. Bo jak się okazuje, pan ma bardzo nonszalanckie podejście do bezpieczeństwa i pan jest jednym z tych gości, którzy mają przeglądarkę na pół ekranu, bo to jest bazylion tamtych różnych pasków, włącznie z jakimś Mikołajem, który jeździ na sankach, a przy okazji kradnie ci hasła. I rzeczywiście to jest taki wątek, który my trochę lekceważymy, bo te hasła są latami niezmieniane. I to jest trochę taki początek, bo potem ktoś się zaloguje na to konto, zacznie sobie eskalować uprawnienia i nagle mamy full blown ransomware tylko dlatego, że 3 lata wcześniej jakiś misio przez przypadek zlikował swoje hasło do poczty Microsoftowej, którą miał on-premise. No, to może mieć bardzo bolesne konsekwencje. Ciekawe, co Apple z tym zrobi, bo mam wrażenie, że Apple dosyć szybko musi zareagować, natomiast też widzę, że coraz więcej firm przestaje na szczęście opierać się na takim założeniu, że używamy Apple'a, więc jesteśmy bezpieczni i zaczyna brać third party rozwiązania do monitorowania bezpieczeństwa na swojej infrastrukturze, jeżeli są jakby makocentryczni.
Nawiązując do tego, co powiedziałeś o Steelerach, ja jakby mówiąc o kolejnym Steelerze, to nie mówię, że one są dobre, tak? W sensie, bo widzimy ten impact na co dzień tak naprawdę z danymi, które są wykradane z komputerów użytkowników. A, i tak jak wspomniałeś, wielu użytkowników na przykład ma problem z password reuse'em. A jeżeli Steeler na przykład trafi takiego użytkownika, to prawdopodobnie grupa, która te dane ukradnie, będzie miała dostęp do wielu serwisów, używając tylko jednego hasła. Kolejny case to są różnego rodzaju i różnej maści konsultanci, którzy prawdopodobnie mają dostęp do wielu systemów różnego rodzaju, więc to ryzyko jest gigantyczne, masz rację, i powinniśmy cały czas gdzieś monitorować, czy takie wycieki się nie zdarzają.
Hulk. Jak ktoś nigdy tego ćwiczenia nie zrobił, to warto poszukać sobie gdzieś jakiejś usługi, która na przykład wam wyciągnie dane i powie wam na przykład, hej, to są informacje na temat waszej firmy, które leżą w Steelerach, a potem jak były te wycieki na przełomie maja i czerwca, to ja rozesłałem do wielu firm takie paczki, słuchajcie, to są wasze hasła. I ktoś odpisał, wiesz co, dobra, to jest takie stare hasło, po czym za chwilę wysłał maila, o, ale działa. Więc to o może być dosyć bolesne, jak się tego dobrze nie ogarnie.
Ale daleko nie patrząc, to chyba w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie wcześniej rozmawialiśmy o Orange'u i dostęp do RIPE. Tam też hasło było ukradzione ze Steelera. Tak. Także słuchajcie, prosty trik i możecie przejąć Orange'owi adresację IP i na przykład ją sprzedać komuś.
Hiszpańskiemu Orange'owi, tak jakby. Tak,
hiszpańskiemu. Więc tak, to są informacje, które są kradzione z komputerów i są używane przez przestępców.
Wojtek powiedział, czy przepraszam, Waldek powiedział, że sankcje za podatności są nierealne. Wiesz, to nie do końca tak. No, jakby to jest kwestia troszeczkę zmiany mindsetu. No, jakby już mamy sankcje za to, że podasz komuś w restauracji zepsute jedzenie i nagle bardzo szybko jakby system potrafi zareagować.
Słuchajcie, mamy RODO, tak? Ja rozumiem, że te rozprawy trwają i udowodnienie pewnie też będzie trwało lata, no, ale to się da zrobić. Proste. Tylko trzeba chcieć, trzeba wdrożyć regulacje. Dobrze, a propos regulacji. Myślę, że temat numeru możemy rozpocząć. Właściwie to 48 minut już gadamy, więc ten temat numeru będziemy musieli dosyć szybko pędzlować. Czyli wymysł krajów zrzeszonych w tak zwanej Unii Europejskiej, którzy sobie wymyślili, że będą kontrolować, chcą kontrolować zapisy czatów. No i jak się ostatnio okazało, też komunikacji audio w danych komunikatorach. No i tutaj jakby to jest dosyć ciekawy temat, bo z jednej strony jest to bezpieczeństwo, bo argumentem głównym jest to, żeby wykrywać próby ataku na chociażby dzieci, różnego rodzaju tego typu case'ów, ale z drugiej strony no, nie chcielibyśmy chyba, żeby nam czytano korespondencję, ani to, co wysyłamy sobie czatami czy wiadomościami głosowymi. I gdzie tu znaleźć złoty środek? Maćku, czy masz jakiś pomysł na to?
Wiesz co, jak zawsze, jak słyszę o takich pomysłach, to mi się zawsze przypomina, jest taka scena na koniec Batman Begins Eskalacji, gdzie generalnie komisarz Gordon mówi, że jak policja kupuje lepszą amunicję, to przestępcy noszą kamizelki kuloodporne, czy w drugą stronę. I to jest trochę tak, ale ja trochę mam wrażenie, że to nie zadziała. To znaczy zawsze mam taki opór, że to są takie mechanizmy, które mogą utrudnić funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, a nie przeszkodzą przestępcom w komunikowaniu się. I teraz dwie rzeczy. Przez moje ręce niestety przechodzi kilka, czasem kilkanaście takich spraw rocznie. I to są sprawy, które jakby też poza wszystkim są bardzo ciężkie do analizy, bo to są takie sprawy, z których akurat nie mam specjalnie ochoty robić heheszków i to mnie jakoś tam psychicznie strasznie obciąża. Bo też bardzo często widzisz taką totalną bezsilność aparatu państwa wobec krzywdy, która się ewidentnie stała dziecku i to już nie jest absolutnie zabawne. Ale to bardzo często nie są goście, którzy korzystają z jakichś bardzo wysublimowanych narzędzi. To są często goście, którzy w ogóle jakby nie ogarniają tego security. Dwa lata temu albo rok temu widziałem gościa, który jak przyszła do niego policja i znalazła u niego masę materiałów z pornografią z udziałem dzieci, to on otwarcie powiedział, że to jest na użytek prywatny, więc nie mogą nic mu zrobić. Był bardzo zdziwiony, że to tak nie działa, że użytek prywatny tego nie ogarnia. Adam, to jest kot, czy ktoś ci się ukazał? Kot.
Kot włazi mi po, włazi po szafkach.
To nie jest.
Co ja sobie zapisałem, przepraszam, że ci przerwę, zapisałem sobie tak naprawdę dwie rzeczy przy tym case'ie. Zgadzam się z tobą w 100%, że przestępcy, to nie powstrzyma przestępców, jakby komunikatory, wiadomości głosowe, czy też wiadomości tekstowe, Diesel, zostaw to, już się zaczyna. Wiadomości tekstowe to jest jedna z form komunikacji. Pamiętajmy, że tych form jest wiele. Dlaczego za chwilę nie będzie podsłuchiwania telefonów, bo przecież przestępcy mogą dzwonić wtedy do dzieciaków na komórki. Każdy dzieciak teraz ma komórkę. No, za naszych czasów nie było takich rzeczy, a teraz są. Jaki będzie kolejny krok? Podsłuchiwanie wiadomości SMS plus podsłuchiwanie wiadomości głosowych w telefonii komórkowej. Także można tak już, wiesz, iść bardzo, bardzo daleko i szeroko i wydaje mi się, i tutaj się z tobą zgodzę, że nie ma możliwości wyeliminowania, a z drugiej strony otwiera się taka pokusa podsłuchiwania i wykorzystywania tych danych, pokazując to, co dzieje się teraz u nas w polityce i to, co działo się przez ostatnie lata, i tutaj mówię o temacie Pegasusa. No to wyobraźmy sobie sytuację, gdzie nie ma Pegasusa, ale rząd może analizować te rzeczy, czyli połączenia głosowe i tekstowe, bo tak, bo ma podkładkę w postaci dyrektywy unijnej i to jest duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w niepowołanych rękach.
Wiesz co, ja mam w ogóle też problem, no bo nie oszukujmy się, zwłaszcza po ostatnich 8 latach, zaufanie obywatela do sfery państwowej jest no, dyskusyjne. Mówiąc delikatnie, po tych wszystkich przygodach z Pegasusem to jeszcze zakładam, że się masa rzeczy wyleje, jak tylko komisja ruszy. No, aparat państwa mówiąc, będziemy dla waszego dobra w razie czego móc przeglądać wasze czaty, no nie, to tak nie działa. Natomiast ja rozumiem pokusę, bo to jest pokusa prostego rozwiązania i mówicie, zrobiliśmy wszystko. Nie, to tak nie działa troszeczkę. To jest trochę tak, że trzeba niestety wziąć trudniejszą ścieżkę i na przykład uczyć w szkole. Dzieci mają w szkole różne mniej lub bardziej przydatne rzeczy, można się którejś nieprzydatnej pozbyć, na przykład zacząć tłumaczyć, hej, jak ktoś cię prosi, żebyś coś mu wysyłał, zagaduje cię i tak dalej, powiedz o tym nauczycielowi, mamie i tak dalej. To nie jest proste, to nie da prostego rozwiązania, ja wiem, że politycy kochają takie, oni robią ustawę, już problem znika, no tylko czekamy na ustawę powszechnej szczęśliwości. Ale nie, ale to trzeba robić systemowo i też z drugiej strony, biorąc na przykład pod uwagę, gdzie przestępcy wyszukują swoje ofiary, w mediach chociażby społecznościowych, to jest pytanie. Ja ostatnio widziałem poradnik, to po prostu mnie zmroziło tak totalnie, poradnik dla rodziców, jak robić lewe skany legitymacji szkolnych, żeby zakładać Facebooka dziecku, które nie jest pełnoletnie, tam nie ma 16 lat. I był cały poradnik, jak w Photoshopie, jakimi funkcjami klikać, żeby zmienić, że dziecko już ma tam to 16 czy 18 lat i może korzystać z tym. No to jest naprawdę absurd. Ale w drugą stronę... Ja rozumiem jakby zamysł komisji, no ktoś szuka prostego rozwiązania, ale tutaj to rozwiązanie na pewno nie będzie skuteczne, ale jeżeli już korzystamy z tych wszystkich platform społecznościowych, to ja bym na przykład chciał mieć taki trigger, że jeżeli jest jakiś facet lat, nie wiem, 40-50, który przez cały dzień klika po kontach 10-letnich dziewczynek, to może na przykład ktoś by jednak w tej platformie to temu się przyjrzał, bo coś może jest nie halo. I idźmy w tą stronę.
Maciek, ale wracamy znowu do problemu serwisów społecznościowych. Jeżeli serwisy społecznościowe nie są w stanie sobie poradzić z prostymi rzeczami, takimi jak fejkowe reklamy, no to jak mają sobie poradzić z tego typu scenariuszami? Jakby ja bym wolał, żeby jednak kraje Unii Europejskiej pocisnęły temat dociskania serwisów społecznościowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i eliminację jakby root cause tego problemu, niż pójście krok dalej, co otwiera nową bramkę, tak jak wspomniałem, do nadużyć. Tylko pytanie, co my możemy zrobić tak naprawdę? Możemy sobie o tym porozmawiać, nie mamy wpływu, jeżeli wiele krajów stwierdzi, że tak będzie, to tak będzie. Nas to jakoś wybitnie pewnie nie dotknie, jeżeli chodzi o komunikatory, dlatego że no pracujemy w bezpieczeństwie, jesteśmy informatykami, więc zaraz znajdziemy jakiś komunikator, na którym możemy bezpiecznie się komunikować i jeżeli ktoś będzie ogarnięty w komputery, to pewnie też taki komunikator znajdzie, więc no ale jakby to nie jest rozwiązanie, w sensie ja nie wiem, co możemy zrobić. Jeżeli masz jakieś pomysły, nie wiem, może nasze Ministerstwo Cyfryzacji też tutaj, wracając do tematu, powinno coś zrobić w temacie. Chociaż podejrzewam, że oni raczej będą popierać niż z tym walczyć.
Wcale to wszystko jakby jest kwestia też dialogu. No ja mam jednak duży szacunek do tego, co Unia robi i Unia jakby ma to do siebie, że czasem słucha tego, co ludzie sugerują i tak na przykład było przy patentach na oprogramowanie, gdzie jednak udało się bardzo głupi pomysł utrącić. Może w ogóle to jest dla nas przestrzeń, żeby na przykład zaprosić panią Rzecznik Praw Dziecka, żeby z nią porozmawiać, jak to wygląda z jej perspektywy. Mamy świeżo nowego rzecznika, który dla odmiany coś robi, więc why not? Natomiast tak sobie próbuję teraz przypomnieć, czy przez ostatnie 10 lat widziałem sprawę dotyczącą właśnie molestowania dzieci, gdzie punktem startowym by nie były media społecznościowe i chyba nie. Mam dobrą pamięć i nie kojarzę takiego przypadku. Za każdym razem to jest ten sam scenariusz, to znaczy jest rozmowa z dzieckiem na jakimś medium społecznościowym. Od takich, wiesz, lajtowych zagadywań w absolutnie naturalnym kontekście gdzieś tam jakiejś grupy facebookowej, po już takie rzeczy, gdzie ewidentnie jest problem, typu właśnie jakieś dziwne czaty, czy cały proces groomingu, który się odbywa na TikToku. I to też jest właśnie nowe pytanie do rodziców. No, jak macie 10-letnie czy 8-letnie dziecko, które nagrywa filmiki, jak tańczy i coraz jakby dziwniejsze te rzeczy robi, przecież wy widzicie, że ono to nagrywa i że ładuje to do internetu, to może warto się tym zainteresować, a nie mieć święty spokój, że generalnie dziecko nie zawraca wam głowy, bo tylko sobie siedzi, klika kolejne filmiki w telefonie, bo to się potrafi skończyć tragicznie, niestety.
Wiesz co, może rozwiązaniem tego challenge'u nie jest, że tak powiem, kontrola prawna i możliwość prawnego podsłuchiwania komunikacji, tylko współpraca z gigantami technologicznymi typu Apple i Google, tak żeby API, które jest dostępne w kontroli rodzicielskiej, pozwalało na trochę więcej. I współpraca z dostawcami komunikatorów, żeby z tym API współpracowały. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że jak ktoś ma dziecko niepełnoletnie i ma założone kontrolę rodzicielską na urządzeniu takiego dziecka, no to udostępnić mu możliwość jakby dostępu do tych treści. Proste, tak? No, oczywiście jest to też jakieś naruszenie prywatności, ale nadal jest to dziecko małe, więc w ramach API można udostępnić rodzicowi zapisy czatów, czy jakieś jakby bardziej dogłębne informacje, co się dzieje, zapisy rozmów chociażby.
Ale wiesz co, bo to też jest tak, że my mamy po prostu gigantyczną lukę taką edukacyjną u rodziców. Ja jakby zbliżając się do końca, dwa zdania komentarza. Już chyba o tym mówiłem. Jak kiedyś w ramach jakiegoś CSR-u prowadziłem dla rodziców zajęcia właśnie z takiego cyber dla dzieci, to głównym pytaniem tatusiów na tych zajęciach było, jak schować aplikację Tindera na telefonie, żeby żona się nie zorientowała.
U dziecka.
Ojcowie mój żart o tym, żeby nie mieszać życia prywatnego z rodzinnym, odbierali bardzo poważnie. Natomiast jest jeszcze drugi problem, bo to bardzo często rodzice sami sobie robią krzywdę, wrzucając na potęgę zdjęcia dzieci, bo na przykład uroczo Bobas się kąpie w wanience na trawniku, no to bach, 20 minut filmiku na Facebooka, bo na pewno świat tego potrzebuje. I niestety to jest tak, że ten filmik prędzej czy później trafi. Kiedyś oglądałem akta sprawy gościa, który po prostu łaził po takich właśnie forach dla młodych mam i zgrywał te zdjęcia na potęgę, a potem korzystając z Photoshopa trochę je tuningował i wrzucał w takie kolekcje do pobrania dla zwyrodnialców. No i to jest jakby też problem, ale tego się nie rozwiąże przepisami, rozwiążmy to edukacją.
A propos zdjęć umieszczanych w internecie, to mnie zawsze fascynowało, jak rodzice w Arkadii, mamy taką fontannę w Warszawie przy Arkadii i tam latem po prostu jest wielkie kąpielisko. Tak, i jakby to jest coś, co zawsze mnie fascynowało, nie dość, że tam jest brudno i syf, to jeszcze rodzice pozwalają, żeby w środku miasta dzieci na gola sobie latały. Także tak, nie róbcie tego, moi drodzy. Cóż, nie zamkniemy dzisiaj, Maćku, tego tematu. I ja będę z zainteresowaniem obserwował, w którym to pójdzie kierunku. Mam nadzieję, że w jakimś rozsądnym jednak. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak możemy spróbować wpłynąć na te decyzje, albo z kimś porozmawiać, albo kogoś zaprosić, Maćku, zasugerowałeś.
A, to był dobry pomysł, żebyśmy, tak, jak to jest, myślę, ścieżka, którą możemy pójść.
To by było ciekawe. Ciekawe, czy przyjmie zaproszenie, ale to zostawiam tobie. Ty tam,
to ja zadam dobrze, to pytanie.
Dobrze nawijasz makaron na uszy, także może się uda. Słuchajcie, gadamy już godzinę i minutę, więc chyba będziemy kończyć. I widzimy się za tydzień, moi drodzy. Widzimy się za tydzień. Maćku, gdzie się widzimy za tydzień?
Za tydzień widzimy się nietypowo, bo mam nadzieję, że widzimy się w większym gronie i widzimy się w Hackroomie. Więc dla odmiany będziemy mogli, poza tym, że będziemy narzekali tak jak zwykle, to pooglądać sobie różne stare komputery, bo w Hackroomie mamy całkiem pokaźną kolekcję sprzętu, czy to z lat 70. czy 80., więc jesteśmy momentami tak zaawansowani jak polski public. Więc będzie trochę nietypowa anturaż, będzie trochę więcej osób, będzie trochę bardziej chaotycznie i mam nadzieję, że ciekawie. Tak, remont się skończył i te żarty nie są śmieszne.
Ej, ale to jakby to ja mam zawsze problem z remontami, a nie ty, więc chociaż teraz też jakby się trochę przedłużył ten remont.
Żart systemowy jest taki, że do Hackroomu przyszli panowie z energetyki zrobić tygodniowy remont w sierpniu, on trwał do końca listopada.
To i tak lajcik. Maćku, padło pytanie, czy jest odra w Hackroomie?
Mam nadzieję, że nie, ale ja chyba się szczepiłem.
To nie ta choroba, tylko ten komputer.
Nie mamy odry. Chyba nie mamy w ogóle żadnych polskich komputerów. To Marcin Kazimierczak jest guru od zbierania polskiego sprzętu. Chyba właśnie jesteśmy mało patriotyczni i nie mamy nic polskiego, jak tak teraz sobie myślę.
Słuchajcie, jak ktoś ma jakiś polski stary komputer,
to przyjedziemy, odbierzemy i oddamy.
Tak. Hackroom przyjmie dla potomności, tak żeby ludzie mogli sobie tam popatrzeć i pobawić się tymi zabawkami. Ale tak, jest tam dużo fajnego sprzętu. Ja tak jak pierwszy raz tam byłem, to oczy mi wypadły, bo tam tak, przypomniało mi się dzieciństwo i było fajnie. Tak, więc będziemy taki mieli, w jednym miejscu będziemy siedzieć wreszcie, więc to będzie trochę ciekawsza dyskusja i bardziej burzliwa, tak mi się wydaje. A wy zobaczycie nas w naturalnym środowisku, a nie w domu. Cyberzezwierzęcenie będzie takie. To co?
Kończymy, widzimy się nie? Za tydzień. Dobrej nocy, tak. Wszystkim, dobrego tygodnia.
Trzymajcie się. Wracamy za tydzień. 139 będzie wtedy. Pa.
Na razie.
Cześć. Stefan, poczekajcie. Nie, za daleko jest. Stefan też będzie w Hackroomie. Trzymajcie się. Pa.
Na razie.
mama.